Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, to stały słuchacz. A propos wypoczynku nad morzem. Ja mam takie krótkie pytanie. Kiedy znikną te parawany z naszego nadmorskiego kurortu? Nie tylko naszego, ale w całej Polsce. No przecież to jest nienormalne. Nigdzie na świecie tego nie ma. Bo nie wiem, kto to tam odpowiada za to. Czy władze lokalne? Do widzenia.
Nikt nie odpowiada. Kiedy znikną? Znikną po sezonie letnim i będzie pan mógł od nich odpocząć. Dzień dobry, mówimy we wtorek, 11 czerwca. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławomir Orlik odbierze telefon od słuchaczy, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. Jeszcze mail. Czas reakcji małpa. radioszczecin.pl. No to skoro jesteśmy nad morzem, to wróćmy do tematu z wczoraj. Rozmawialiśmy o hałasie w Międzyzdrojach przy tym głównym deptaku i w okolicach mola. Pani Dorota napisała, że niestety beztroski wypoczynek w kurorcie jest zakłócony przez wszechobecny hałas. Siedząc w ogródku restauracji byłam otoczona muzyką z czterech różnych lokali. Prawdziwa kakofonia dźwięków. I potworny hałas. No i cóż, był naszym gościem sekretarz Międzyzdrojów, Adam Szczodry. No i z tej rozmowy wynika jedno, że raczej zmian nie będzie. Taka sugestia, jeżeli tęsknią państwo za spokojem, za szumem morza, za krzykiem mew, no to trzeba wybrać inną miejscowość, a nie Międzyzdroje. Albo wybrać Międzyzdroje, ale w dużej odległości od samego tego wypoczynkowego centrum w okolicach mola. No i jest taka propozycja słuchacza.
Dzień dobry, tu mówi Małgorzata ze Szczecina. Pani, tu wypoczywająca w Międzyzdrojach w dzisiejszej audycji skarżyła się na wszechobecną muzykę. Z kolei innemu słuchaczowi podoba się, jak gra muzyka, jak jest głośno, wesoło i tak dalej. Aby wilbu syty i owca cała, proponuję podzielić miejscowości wypoczynkowe na części. W jednej niech będzie cisza, a w drugiej niech będzie głośna muzyka całą dobę. Oraz, żeby każdy właściciel pensjonatu zaznaczył w ofercie, czy jego budynek jest postawiony w strefie ciszy, czy hałasu. I tak samo plażę podzielić na głośną i cichą. Wtedy każdy znajdzie sobie miejsce dla siebie. Kto lubi ciszę, przyjedzie w strefę ciszy. Pójdzie na plażę w strefę ciszy. Kto lubi głośną muzykę, wesoło, żeby było, to pójdzie na plażę, czy do restauracji, czy będzie mieszkał w pensjonacie, tam gdzie jest wesoło. Dziękuję, do widzenia.
O, proszę, jaki pomysł racjonalizatorski. Kto wie, może niektóre gminy, dobrze by było, gdyby wszystkie, taki pomysł wprowadziły w życie. Czekamy i będziemy obserwowali. Taka strefa ciszy powinna mieć strefę buforową, bo przecież hałas nie przeczyta tabliczki, że jest strefa ciszy i nie będzie poza tę strefę hałasu wychodził, tylko będzie przenikał do tej strefy ciszy, więc są pewne problemy formalne. Ale i proceduralne, ale zobaczymy, może któraś z gmin wprowadzi taką rejonizację hałasu i ciszy. Czekamy na opinie innych słuchaczy w tej sprawie. Na szczęście są takie miejsca na naszych plażach i na naszym wybrzeżu, gdzie w ciszy i spokoju można wypoczywać. A skoro jesteśmy przy wypoczynku i relaksie, to teraz przenosimy się do fabryki wody. Nasze piękne kąpielisko, nie wiem, czy określenie kąpielisko nie obraża tego miejsca, które jest także miejscem edukacji, ale głównie chodzi jednak o wypoczynek i o zabawę w wodzie i nad wodą. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Jacek Słuchać. Byłem wczoraj na nowym obiekcie pływalni wielkiej, fabryce wody, otwieranej z taką pompą. No powiem szczerze, że chłodno, dosyć chłodno było. Ciepło, ale trzeba było się ruszać, żeby było w miarę. Ale to nie jest taki problem. Największy problem, gdy weszliśmy do strefy Tropicana, to już zostaliśmy przez ratownika z synem zawróceni, gdyż tam nie mogą przebywać dzieci. Pytam, dlaczego? Dlatego, że tam podaje się alkohol. Bardzo mnie to zdziwiło. To teraz już idąc tym tokiem myślenia, do żadnej restauracji nie wolno wejść z dzieckiem, bo tam się podaje alkohol. Nie wolno dziecka wziąć na wały chrobrego na imprezy, bo tam się podaje alkohol. Bez sensu. Bywałem w różnych już pływalniach dużych, właśnie takich akwaparkach. Alkohol jest podawany, wszędzie dzieci można iść. W chochołowskich termach na przykład nie ma problemu z tym. Jest muzyka, disco, są dzieci, dorośli się bawią. Ale przecież nikt alkoholu nie podaje dzieciom. To teraz, nie wiem, następny krok będzie zakaz wstępu do sklepów, do marketów, bo tam też jest alkohol. No co miałem dziecku powiedzieć? 15-letniemu synowi, że ma sobie wyjść, a tata sobie tutaj popatrzy, co tutaj jest. Wyszliśmy razem. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy i temat podejmiemy. Mamy nadzieję na rozmowę w najbliższych dniach z rzecznikiem Fabryki Wody, bo rzeczywiście zapis i przepis jest dziwaczny, kuriozalny i niezrozumiały. Tak jak pan powiedział, to do restauracji nie idźmy z dzieckiem, no bo tam można kupić alkohol. Nawet do sklepu nie wchodźmy z dzieckiem, bo tam można ten alkohol kupić. No, spożyć to już mniej, ale rzeczywiście wydaje się to absurdalne. Byłem w Termach Chochołowskich. Tłum okropny, ale rzeczywiście dzieci, a obok sprzedawany alkohol i nikomu to nie przeszkadza. Przecież dzieciaki tego alkoholu nie piją, no chyba, że trochę się naleje do wody, ale to nie jest takie stężenie, żeby zagrażało życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu najmłodszych. To jest czas reakcji, do tego tematu wrócimy, a dzisiaj oto najważniejsze nasze tematy. Już za chwilę porozmawiamy o tym, że na skarpie Zamku Książąt Pomorskich od strony trasy zamkowej nie powstaną jednak żadne tarasy i renesansowy ogród. Wizualizacje z 2015 roku są nieaktualne, a dlaczego, o tym w audycji. Natomiast później, około 12.20, porozmawiamy o tym, że latamy tam i z powrotem. I pytanie, jakie mamy prawa, gdy rezygnujemy z lotu? Kiedy przewoźnik zwróci nam pieniądze za bilety? I o czym pamiętać, gdy się ubezpieczamy na przelot? Na co trzeba zwrócić uwagę? Jakie prawa nam przysługują? Rozmowa na przykładzie przygody naszej słuchaczki. Już około 12.20. O 12.35 przeniesiemy się natomiast na ulicę Niemierzyńską od Muzeum Techniki do Technoparku Pomerania. Tam dwa pasy ruchu ulicy są zastawione przez parkujące samochody. No i pytanie, czy to zgodne z prawem auta stojące na pasie do jazdy. A potem około 12.45 porozmawiamy o tym, czy w Polsce właściwie są zabezpieczane prace na poboczach dróg ekspresowych i autostrad. Czy firmy, które wykaszają chociażby trawę, są odpowiednio oznakowane, zabezpieczone, czy kierowcy są wcześniej ostrzegani o tego rodzaju pracach? No i teraz, czego wymagają od takich firm zamawiający te usługi, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zapytamy także o S3 nad morze od Troszyna do Świnoujścia. Które odcinki będą gotowe dla nas, turystów ze Szczecina, ale także z całej Polski, którzy na pewno ruszą szturmem już niedługo, za mniej więcej 2-3 tygodnie nad nasze piękne, chociaż zimne polskie morze. 12.13, czas reakcji. Za chwilę porozmawiamy o zamku, ale jeszcze wcześniej o tym, że dzieci lubią place zabaw. Tam budują zamki z piasku, ale nie będzie teraz o piasku, a o placach zabaw w ogóle. Napisał pan Adrian. Zwracam się z prośbą o podjęcie tematu, przeprowadzeniu kampanii informacyjnej dla rodziców na temat stanu technicznego placów zabaw. Chciałbym, aby zaprosili państwo kogoś kompetentnego, kto wyjaśni, kto się opiekuje placami zabaw, jakie obowiązki na nim spoczywają, jakie przeglądy muszą robić, co w ramach tych przeglądów muszą sprawdzać, jakie fuszerki i niedoskonałości muszą naprawiać. Chodzi o to, żeby rodzice wiedzieli, na co mogą reagować i u kogo interweniować, bo jak pisze pan Adrian, ostatnio bywa sporo na placach zabaw, a to gruz jakiś leży, a to jakaś rura wystaje z ziemi, gdzieś nie ma śruby, coś jest połamane i wystają ostre elementy. Do tego tematu wrócimy w najbliższych wydaniach magazynu Czas Reakcji, a teraz już porozmawiamy na temat zamku i tej skarpy od trasy zamkowej, słynnej skarpy, bo oto portal w Szczecinie.pl napisał w piątek 7 czerwca artykuł zatytułowany "Ogrodów renesansowych na zamku jednak nie będzie. Względy aktualizacji nakazały, względy bezpieczeństwa nakazały aktualizację dokumentów. I znak zapytania, jeżeli chodzi, czy ogrodów renesansowych na zamku jednak nie będzie. No i wszystko wskazuje, że nie będzie. Chodzi o północną skarpę od strony trasy zamkowej. Mieszkańcy i turyści mieli tam spacerować nowymi alejkami w otoczeniu małej architektury. No a o tym, że ogrodów renesansowych może jednak nie być, zwrócił uwagę architekt i pisarz Leszek Herman. I my rzeczywiście uzyskaliśmy potwierdzenie tej informacji, że ta wizualizacja z 2015 roku idzie do kosza z zamku. Jak pisze kierownik działu informacji i promocji Monika Adamowska, przygotowujemy kompleksową informację na temat zagospodarowania skarpy. Przekażemy ją Państwu wraz z wizualizacją, jaką wykonawca ma nam wkrótce dostarczyć. A tym wykonawcą jest Mostostal Warszawa S.A. Ale wiemy, że nie będzie tych ogrodów, dlatego że w tym miejscu pod skarpą jest schron. No i tam względy architektoniczne, budowlane uniemożliwiają posadowienie takich piętrowych, tarasowych ogrodów renesansowych. Przy naszym telefonie jest pani doktor inżynier, architekt Helena Frejno, urbanistka, aktywistka miejska, społeczna straż ochrony zieleni Szczecina. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy pani jest zaskoczona tą informacją, którą podało w Szczecinie.pl, podała także Gazeta Wyborcza Szczecin, że nie będzie tych ogrodów renesansowych, o których się mówiło od 2015 roku na tej skarpie odsłoniętej?
Nie jestem zaskoczona i wręcz się spodziewałam takiej informacji. Po prostu na podstawie naszych badań, kiedy zajmowaliśmy się skarpą zamkową i w 2020 roku walczyliśmy o to, żeby nie usuwać drzew, żeby zachować drzewa i żeby w ogóle zrezygnować z tego absurdalnego pomysłu, jakim był. Tak? Już teraz wiemy, że w czasie przeszłym możemy o tym mówić. Zagospodarowanie tej północnej skarpy w formie, no mówmy prawdę, quasi renesansowych tarasów, bo których nigdy tam nie było, historycznie nigdy, a drzewa były co najmniej przez dwa wieki rosły, bo to dokumentują i grafiki, i zdjęcia, i nawet malarstwo. Do takich materiałów dotarliśmy i to wszystko prezentowaliśmy na naszym fanpage'u. W ogóle rekreacja w formie spacerów w przymurkach i niskiej zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady, bo taką jest właściwie, o takich parametrach jest przebiegająca na dole trasa zamkowa, która emituje mnóstwo hałasu, spalin i szkodliwych substancji, jest po prostu pomysłem absurdalnym. Myśmy w ramach naszych działań przeanalizowali mnóstwo dokumentów, mnóstwo. Kilka opinii geotechnicznych, bo takich kilka było wykonywanych od 2010 roku na temat stanu północnej skarpy zamkowej. I tylko właściwie ta ostatnia, którą zamek zamówił w 2020 roku, przygotowana przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy, wskazywała, że stan tej skarpy jest zły. Natomiast wszystkie poprzednie, łącznie z 2018 roku, też zamówiona przez zamek i inny instytut z Warszawy, wskazywał, że stan skarpy północnej jest dobry i że wręcz nas ten właśnie dobry stan skarpy, bardzo pozytywny wpływ mają drzewa i że które stabilizują te ich korzenie i tak dalej skarpy, ale wskazywali, że trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do wszelkich zmian i interwencji w obrębie tej skarpy. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o tą ostatnią opinię z 2020 roku, to ona była zamówiona właściwie pod kątem tych tarasów. Pomysłu na zagospodarowanie w formie tarasów i to ona miała tam w tytule, jest długi tytuł, nie będę cytowała, weryfikację założeń projektowych właśnie w związku z planowaną budową tarasów. A zostało to zamówione, ponieważ odkryto wielkie odkrycie tunele czy schron z czasów ostatniej wojny pod tą skarpą północną. Natomiast no, okazuje się, że z mapy w archiwum były tego schronu, więc nie powinno to być takie odkrywcze, ale ten Instytut Techniki Budowlanej w 2020 roku pewne badania też zrobił pod kątem szukania tych właśnie tuneli I nawet taki szkic zrobili przebiegu tych tuneli. To było opublikowane, my go mamy, bo ta cała dokumentacja tego instytutu na naszą prośbę Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina Zamk w końcu udostępnił na swoich stronach tę opinię geotechniczną tego z 2020
roku. I rzeczywiście wynika z tej ekspertyzy ostatniej, że tam na tym schronie nie można posadowić żadnych ciężkich konstrukcji.
Nie, absolutnie nie. Zresztą one są jakby wzdłuż skarpy, te tunele są w ogóle wyżej. Właściwie pod tym tarasem, moim zdaniem, pod tym tarasem, który w tej chwili już został uformowany, ukształtowany bliżej samej budowli zamku. W ogóle jeszcze chciałam podkreślić, że wyraźnie w tych opiniach, z wszystkich opinii wynikało, że zamek jest niezagrożony w ogóle, bo on bardzo głęboko jest posadowiony. No jedynie dwa wejścia były do tuneli. Jeden w ogóle jakby prawie poza skarpą, już tam w stronę Starego Miasta, dalej od Odry, a drugie właśnie wejście było tam, gdzie ono było odkryte. Może Państwo pamiętacie, taki wygrodzony kawałeczek i na dole i bliżej już Odry było to wejście odkryte i tam dostano się do środka, bo tam miały być jakieś prace naprawcze. Od środka były jakieś pustki między kawernami i tak dalej, ale cały czas nas przekonywano, że absolutnie jeżeli drzewa rosną na skarpie, to one będą uniemożliwiały te prace, aczkolwiek no, te prace naprawcze miały być od środka. Podobno zostało to wszystko zasypane, zalane, nie wiem jak to się stało, jeśli chodzi o same tunele, natomiast one są na głębokości, to wynikało z tej dokumentacji z 2020 roku, na głębokości 16 metrów. I ja tam byliśmy zaproszeni na we wrześniu 2020 roku na spotkanie z dyrekcją zamku i z pracownikami zamku, instytucji, przez panią dyrektor Gielską, na którą właśnie przyjechał ten doktor z tego Instytutu Techniki Budowlanej Warszawy i zrobił prezentację i on pokazywał nawet takie przekroje, no, że w ogóle skarpa jest za stroma i że ona powinna być wypłaszczona i wtedy to zapewni jej większą stabilność, ale on się nie wypowiadał. Mimo, że ta jego ekspertyza była pod kątem weryfikacji projektu terasów zamkowych, to była cały czas sprawa otwarta, czy to będą terasy, czy nie będą. Niemniej miały być jakieś mury oporowe, wzmocnienia, straszne pieniądze. Straszne. No, ja nawet nie wiem, czy to by się miliardy nie...
No i skarpę mamy, pani doktor, wypłaszczoną. I co tam według pani powinno być? Jakie są pani oczekiwania? Bo czytamy w oświadczeniu...
Liczę na to, że będą też drzewa, bo po usunięciu drzew jednak... Bo ja mówię, to jest tak na zasadzie, mówiąc kolokwialnie, mądry Polak po szkodzie. Było wielu zwolenników usunięcia drzew, a kiedy już zostały usunięcia, jednak zrobiło się swego rodzaju larum i właściwie dochodziły głosy oburzenia ze strony Szczecina, a marszałek jednak się chyba trochę tym przejął, że bardzo szybko zorganizował konferencję prasową i na tej konferencji prasowej zostało powiedziane, że jednak nowe nasadzenia będą. Że będą nowe nasadzenia drzew, tak? Bo nie chodzi mi o zieleniską, czy nawet krzewy, tylko drzew.
A czy nie było, pani doktor, takiej ekspertyzy, która mówiła o tym, że tamte drzewa, które zostały już ostatecznie wycięte ku państwa ubolewaniu, one uszkadzały te skarpy, uszkadzały również te schrony pod ziemią i że nie mogą tego zostać?
Przecież, to znaczy nawet w tej ostatniej, to znaczy tak, pragnę podkreślić, że ta ostatnia ekspertyza tego Instytutu Techniki Budowlanej, geotechniczna, wyraźnie zaznaczali autorzy, że oni nie brali pod uwagę w swoich badaniach w ogóle drzew, istniejących drzew i ich wpływu korzeni na stabilizację skarpy. A przecież te korzenie naprawdę sięgały na jakąś głębokość. One miały po 40, 50, 60 lat i miały obwody niektóre po 200 cm, 150, większość drzew takich była. Więc one naprawdę głęboko tam rosły. Natomiast stwierdzili tylko, że warstwa gleby, około 8 cm. Tam po prostu, no to jakaś tam, to jest mało stabilna powierzchnia. No przecież to jest śmieszne, no przecież drzewa nie mają korzeni na powierzchni do 8 centymetrów, mówię o centymetrach. A jaki to ma związek z tunelami na głębokości 16 metrów? Po prostu to jest porażka wizerunkowa. Ja mówię szczerze, tak? Uważam, że zamek i pan marszałek musi się z tej inwestycji wycofać. Mam nadzieję, że troszeczkę wzięli też pod uwagę nasze argumenty, bo myśmy dużo pisali. Tłumaczyliśmy, że bezsensowne jest przebywanie w sąsiedztwie tej trasy zamkowej i jednak no, zweryfikowali tam to zamierzenie, a w tej chwili jakoś się wycofują z tej inwestycji rakiem i po prostu no, przedstawiają jakieś argumenty takie, które by żeby uniknąć krytyki opinii publicznej.
Pani
tak?
doktor, ale początkiem tego wszystkiego była katastrofa budowlana w północnym skrzydle, prawda, gdzie zapadły się filary, no i to była poważna sprawa. I czy to nie wiązało się również z tymi schronami i drzewami na skarpie?
To znaczy tak, sama katastrofa budowlana, tak jak nas potem przekonywano, że ten właśnie schron z okresu II wojny światowej miał wpływ i praktycznie on przebiega, częściowo te korytarze przebiegają pod zamkiem, w tym, co ja widziałam na mapkach, również pod tą salą, gdzie wpadła ta kolumna. I tam faktycznie ten schron mógł mieć wpływ, tak? Natomiast drzewa i sama skarpa zupełnie nie mają wpływu i nawet stan tej skarpy, bo to podkreśla ta opinia z 2020 roku, że zamek jest tak głęboko posadowiony, chodzi o jego fundamenty, że nie jest zagrożony. To jest napisane czarno na białe w tej opinii geotechnicznej z 2020 roku.
I teraz pani doktor oczekuje na to, że ten nowy projekt, który jest opracowywany przez Mostostal Warszawa S.A. będzie zawierał zagospodarowanie skarpy, na której pojawią się nasadzenia, drzewa. A nie będzie pani żal tego widoku z trasy zamkowej na zamek, bo to ładnie wygląda, jak się jedzie samochodem.
Ale przecież to nie ma żadnego wpływu. Przecież jeździłam sama wielokrotnie, wjeżdżałam trasą zamkową do Szczecina, kiedy były drzewa. One absolutnie nie przysłaniają widoku na zamek. Jedynie jak jesteśmy już na tym krótkim odcinku, na dole, tak, wzdłuż zamku jedziemy, to w porze lisnej, kiedy są liście, to kierowca może faktycznie, jak spojrzy w bok, w lewo, nie zobaczy zamku, ale kierowca ma patrzeć do przodu. Jest to może kilka sekund, kiedy on tam przejeżdża, ten krótki odcinek, i on ma patrzeć do przodu ze względu bezpieczeństwa, a nie obserwować zamek. Ja wykonałam analizy widokowe, widoków na zamek z różnych miejsc, z Mostu Długiego, z Łosztowni, z Nabrzeża Starówki i tak dalej. Nigdy jeszcze w okresie, kiedy drzewa były i one nigdy widoku na zamek nie przesłaniały, a wręcz z Nabrzeża Starówki, z rejonu Starej Rzeźni, gdzie zamek oglądamy na tle tych rozplotów trasy zamkowej, te drzewa bardzo ten widok zmiękczały. Naprawdę to były takie populistyczne argumenty. Po prostu szukano argumentów, żeby zrealizować ten zamysł tych tarasów, których nigdy historycznie nie było. Nigdy. Zawsze była tam, najpierw była tam fosa w okresie średniowiecza do momentu, do właściwie przejęcia Szczecina przez Prusy, bo wtedy dopiero fosa została zasypana, a wcześniej były fortyfikacje szwedzkie, ale dalej ta fosa była. I tam po prostu nie było miejsca na żadne tarasy. A potem, kiedy zasypano fosę, XVIII wieku, mniej więcej 1720, zasypano fosę i tam rosły drzewa.
Czyli z nadzieją czeka pani doktor na te drzewa i miejmy nadzieję, że w tym projekcie nowym będą.
Mam nadzieję, że będą. Może nie, bo było tych drzew, o ile pamiętam, ponad 150. One były usuwane w dwóch fazach, w 2015 roku mniej więcej połowa i kolejne w 2021 na początku, w lutym. Natomiast może nie aż tyle, ale po prostu stare miasto, które ma tak mało zieleni i w sąsiedztwie betonowego Placu Solidarności, my tych drzew potrzebujemy. Potrzebujemy względów klimatycznych, dla jakości naszego życia, tak? A nawet dla ochrony zamku, który jest bardziej narażony na wszystkie te emitowane przez spaliny samochodowe szkodliwe substancje, łącznie z dwutlenkiem siarki i tak dalej, który potem w formie kwaśnych deszczy też opada i to niszczy substancję zabytkową samego zamku.
Pani doktor inżynier, architekt Helena Freyd, no musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Urbanistka, dziękuję bardzo. Aktywistka
dziękuję
miejska.
Za możliwość zabrania głosu w tej sprawie.
Cieszę bardzo się bardzo. Dziękuję. Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina. Pozdrawiamy. No i przypominamy, wykonawca ma wkrótce władzom Zamku Książąt Pomorskich dostarczyć koncepcję zagospodarowania skarpy, no i wtedy mamy nadzieję podzielić się nią ze słuchaczami. A teraz będzie koncepcja dotycząca lotów i ubezpieczeń, kiedy lecimy na wypoczynek letni, a tych lotów będzie teraz sporo, nie trudno to przewidzieć. Przy naszym telefonie pan Wojciech Szczerba, koordynator zespołu prawników w Europejskim Centrum Konsumenckim. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i przypominamy nasz numer telefonu, gdyby słuchacze mieli pytania do naszego gościa, 510-37-36. A zaczniemy rozmowę od maila od naszej słuchaczki. Pani Monika do nas napisała: ponad 3 tygodnie temu, zwabiona reklamą, postanowiłam zakupić 2 bilety lotnicze z lotniska w Goleniowie do Oslo na wyjazd weekendowy do tego miasta. Wykupiłam 2 bilety na 7 czerwca i powrotny w poniedziałek 10 czerwca. Kupiłam też ubezpieczenie podróżne dla siebie i koleżanki. W przeddzień Święta Bożego Ciała okazało się jednak, że moja koleżanka jest w stanie zagrożenia życia. Trafiła do szpitala. No i po zabiegu wstępnym okazało się, że konieczna będzie operacja, którą przeprowadzą lekarze, gdy zakończy się długi weekend. Zatem w piątek po Święcie Bożego Ciała poinformowałam linie lotnicze Wizz Air, że rezygnujemy z podróży za kilka dni ze względu na chorobę koleżanki. Jakież było moje zdziwienie, gdy linie lotnicze odpowiedziały, że możliwe jest tylko 50-procentowe zwrócenie ceny za bilet dla niej, a ja nic nie otrzymam, ponieważ zrezygnowałem z podróży w czasie krótszym niż 14 dni przed wylotem. Natomiast firma ubezpieczeniowa Chubb Insured, w której wykupiłam polisę dla nas obu, po moim zawiadomieniu natychmiast ją anulowała, tłumacząc, że nie ubezpiecza ludzi powyżej 65 roku życia, o czym można przeczytać w ich regulaminie. A ja wykupiłam u nich polisę dla nas obu. W regulaminie jest napisane, że nie ubezpieczają osób powyżej 65 roku życia, tak jak pisałam, i osób z nimi podróżujących. Zatem jestem winna tego, pisze pani Monika, iż klikając na stronie internetowej linii lotniczych, opcję kup bilet i wykup ubezpieczenie podróżne, nie przeczytałam dokładnie ponad 30 stron regulaminu tej firmy ubezpieczeniowej. Zatem przestrzegam podróżnych w sezonie wakacyjnym, iż firmy ubezpieczeniowe zajmujące się polisami na loty stosują rozmaite kruczki prawne i nie informują czytelnie, przejrzyście, że ich polisy ubezpieczeniowe są guzik warte. Tak pisze pani Monika. No to panie Wojciechu, zacznijmy od tego ubezpieczenia. Czy tutaj rzeczywiście możemy mieć zastrzeżenia do ubezpieczyciela?
Oczywiście trudno mi się wypowiedzieć jednoznacznie, czy my możemy wobec takiego ubezpieczyciela mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Kwestią taką podlegającą ocenie będzie to, w jaki sposób i czy dostatecznie w sposób jasny i przejrzysty zaprezentowano konsumentce najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o zakup samego tego ubezpieczenia, i możemy się tutaj spierać, czy są to na tyle na przykład istotne informacje, że one powinny się pojawić, że one powinny się pojawić bardziej w sposób prominentny, czy tylko wystarczy, że faktycznie mamy do zaakceptowania taki regulamin. I też oczywiście odnosimy się tutaj do 30 stron regulaminu, ale my na tym etapie nie mamy takiej wiedzy, prawda, czy ta na przykład ta informacja o tym, że górną granicą wieku dla tego danego ubezpieczyciela jest 65 lat, czy ta informacja czasem nie pojawiła się gdzieś na samym początku warunków tego ubezpieczenia, gdyż jest dość istotną informacją, trzeba sobie to jasno powiedzieć.
Czyli jednak musimy czytać te 30 stron regulaminu, bo nie ma takiego obowiązku, jeżeli chodzi o firmy ubezpieczeniowe, że tam powinna być gwiazdka, gdy wypełniamy te wszystkie dane do tego ubezpieczenia. No bo gwiazdka albo adnotacja w nawiasie, że to ubezpieczenie nie dotyczy osób 65+.
Też pytanie jest następujące, czy my w procesie dokonywania zakupu takiego ubezpieczenia, czy my mamy faktycznie gdziekolwiek miejsce na to, żeby wpisać, w jakim my faktycznie jesteśmy wieku, tak? Bo można by argumentować, że jeżeli taka informacja się pojawia, to być może faktycznie system sprzedażowy powinien być na tyle mądry, żeby, prawda, zwrócić na to uwagę konsumenta. Tylko jak zwykle trzeba powiedzieć, diabeł tkwi w szczegółach niestety. tak? Często takie zakupy tego typu ubezpieczeń, jeżeli na przykład kupujemy ubezpieczenie w trakcie dokonywania rezerwacji już samych tych lotów, tak, to niekoniecznie podajemy właśnie taką informację, która dotyczy naszego wieku, tak. Datę urodzenia z reguły liniom lotniczym będziemy podawali gdzieś może na etapie takim, kiedy będziemy się odprawiali. To jest wszystko takie dosyć zniuansowane i trzeba po prostu wiedzieć, jakie informacje konsumentka podała, mówiąc kolokwialnie, na wejściu, tak, prawda, jaką informacją dany sprzedawca, czy tam dana platforma za pośrednictwem, której dokonano tego zakupu, czy ta informacja została przekazana i wtedy, jeżeli podajemy nasz wiek, to z jednej strony, jeżeli ubezpieczenie miałoby nie obejmować osób po 65 roku życia, niekoniecznie byłoby to nierozsądne, żeby oczekiwać, że system na to zwróci naszą uwagę. Tylko pytanie też należy sobie zadać, czy my taką informację w trakcie zakupowania takiego ubezpieczenia, czy my faktycznie taką informację w tym procesie podaliśmy, zanim to potwierdziliśmy. No i też oczywiście też trzeba powiedzieć sobie, być może zabrzmi to troszeczkę cynicznie, ale jednak ubezpieczalnie raczej, jeżeli na czymś zarabiają pieniądze, to raczej na tym, że pobierają składki, a nie na tym, że wypłacają te odszkodowania, jakkolwiek brutalnie to może zabrzmieć. Więc kiedy kupujemy ubezpieczenie na cokolwiek, warto się jednak zapoznać z regulaminami, z warunkami tych ubezpieczeń, zwłaszcza z listą takich rzeczy, które to ubezpieczenie A obejmuje i B, które rzeczy są z tego ubezpieczenia są wyłączone.
Pan Ireneusz jest przy naszym telefonie. Dzień dobry. Halo, panie Ireneuszu? Dzień dobry.
Słyszę.
I my też słyszymy. Proszę bardzo.
Miałem okazję akurat z podobnego ubezpieczenia dla grupy osób korzystać i powiem szczerze, wydaje mi się, że w procesie zamawiania jest tam informacja odnośnie tego wieku 65 lat. Natomiast w każdym momencie, jak przychodzi na maila ta polisa z warunkami ubezpieczenia, to zawsze, nawet przy zwykłych ubezpieczeniach mamy taką kartkę, nie wiem, myślę, że to jest obligo, bo żaden ubezpieczyciel pewnie sam z siebie by tego nie wymyślił, żeby być takim proklienckim, gdzie są podstawowe zupełne informacje i takie skrótowe odniesienie do tych 30 stron regulaminu i rzeczywiście tak to funkcjonuje. Natomiast akurat linie Wizz Air korzystają z takiej firmy ubezpieczeniowej. Jest to chyba jedyna firma taka z tych tanich lotniczych, która w ogóle oferuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży. Natomiast gdyby ktoś nie odpowiadały pewne jakieś warunki czy zasady, no to są przynajmniej jeszcze dwie firmy, które można na internecie wygooglać pod hasłem ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, które nie mają tych ograniczeń, ale oczywiście zawsze te najważniejsze punkty warto czytać, bo może się okazać, że ktoś tam ma choroby współistniejące albo jakieś inne warunki, tak. Jednak się nie załapie i tak, no trudno mieć pretensje do całego świata, że się tego nie czytało, jakkolwiek rzeczywiście jeśli by się okazało, że to ja się pomyliłem, że tych informacji o 65 lat nie było, nie ma, no to byłby tak. Kłopot. Ale tam są też inne rzeczy, jak na przykład koszty powrotu, gdyby ktoś, transport się spóźnił, czyli jedziemy na przykład na samolot, spóźni nam się pociąg i nie dojedziemy, to tam jest jakaś kwota, którą możemy uzyskać jako rekompensatę za lot nowy, droższy, który musimy wykupić. I tam też jedni mogą nazwać kruszki prawne, jest informacja na przykład o tym, że musi być transport publiczny, czyli że nie możemy jechać swoim samochodem, nie wiem, czy taksówką i też warto wtedy dopytać na ten spóźniony lot, więc no tak to wygląda. Czytać ze zrozumieniem.
Cokolwiek
i zazwyczaj
czyni,
to
czyni rozważnie i patrz końca. Dziękujemy bardzo, panie Ireneuszu. Pan Wojciech Szczerba, jeszcze komentarz?
Ja tak gwoli właśnie słowem komentarza do tego, co powiedział pan Ireneusz, tak, muszę się zgodzić co do tego, że właśnie bardzo warto jednak poświęcić chwilę, żeby się zapoznać z tymi regulaminami, chociażby pobieżnie. Dodatkowo też w przypadku ubezpieczeń takich podróżnych, jeżeli jest to coś związane na przykład z podróżami lotniczymi, często, czego ubezpieczyciele często wymagają, to ubezpieczyciele ale też często wymagają przedłożenia stanowiska samego przewoźnika w tej kwestii, tak, gdyż po prostu czasami ubezpieczyciele postrzegają to w taki sposób, że jeżeli część kosztów pokryje przewoźnik, bo być może nawet to wynikać, może to wynikać z jakichś przepisów dodatkowych poza naszym ubezpieczeniem, to stanowisko ubezpieczyciela często będzie takie, że jeżeli mamy, dajmy na to, kwotę roszczenia X, natomiast przewoźnik pokrył z tego roszczenia Y, to jednak ubezpieczyciel będzie chciał wiedzieć, ile wynosiło to Y, żeby, prawda, pokryć tylko to X minus Y, zwłaszcza jeżeli określają to warunki polisy.
Generalnie warto zawierać i szukać takich ubezpieczeń dotyczących perturbacji przy locie, czyli właśnie gdy nie dojedziemy na samolot, bo transport nas nie dowiezie, gdy zginie nam bagaż, tak? To wszystko warto sobie takie ubezpieczenia wykupować?
Znaczy, ja z naszej perspektywy jako Europejskiego Centrum Konsumenckiego mogę powiedzieć tak, że bardzo oczywiście tak, przepisy, jeżeli chodzi o ochronę konsumentów, ochronę pasażerów, one oferują bardzo szeroki wachlarz zapisów takich, które mogą nas do pewnych rzeczy uprawniać, niemniej jednak trzeba powiedzieć, że przepisy, powiedzmy sobie, nie są zupełnie pomyślane w kwestii takiej, żeby pokryć każdą możliwą ewentualność, więc kiedy my nawet rozmawiamy z konsumentami, to też przewija się raczej taki wniosek, że konsumenci często wydają ciężkie pieniądze, mówimy to o tysiącach złotych na zakwaterowanie, na przeloty, na jakieś usługi dodatkowe, tak, ale oczywiście pamiętajmy, że czasami zdarzy się tak, że coś pójdzie nie tak i wtedy czasami sami sobie podziękujemy, że jednak odżałowaliśmy tą proporcjonalnie niewielką kwotę na to dodatkowe ubezpieczenie, tak na wszelki wypadek, prawda? Tylko kluczem tutaj do sukcesu jest jednak zapoznanie się z tym, co nasze ubezpieczenie obejmuje, a co nasze ubezpieczenie.
A standardowe takie ubezpieczenie związane z lotem samolotem, co obejmuje, które możemy wykupić?
Moim zdaniem nie ma czegoś takiego, jak takie standardowa polisa. Nie,
czyli
nie ma
jest tym droższe i więcej opcji tam mamy, prawda? Bo tak jak pan powiedział, no ubezpieczyciele nie żyją z tego, że wypłacają odszkodowania, tylko wręcz przeciwnie, z tego, że pobierają składki, prawda? Jednorazowe, tak, czy wielorazowe.
Znaczy oczywiście, tutaj nie jest to czymkolwiek złym w stosunku do ubezpieczycieli. Takie stwierdzenie, jest to po prostu zwykły fakt. I to też niekoniecznie trzeba powiedzieć, że zawsze należy się tylko i wyłącznie kierować ceną, tylko warto jednak w miarę uważnie się zapoznać, tak? I zwłaszcza zwracałbym uwagę na te listy, co obejmuje, a co jest wyłączone, tak? Zwłaszcza na to bym zwracał uwagę. Oczywiście okazuje się też, że mamy tutaj jakiś problem niekiedy z ograniczeniami wiekowymi i ubezpieczenia nie są, że tak powiem, jedynym sektorem, gdzie takie problemy czasami zdarza nam się zaobserwować, tak? Gdyż po prostu, no niestety ubezpieczyciele nawet postrzegają po prostu osoby powyżej pewnego wieku jako, no nazwijmy to sobie ich językiem, większe ryzyko ubezpieczenia.
I jeszcze jedna kwestia zwrotu pieniędzy za bilet, gdy rezygnujemy z lotu, bo tutaj słuchaczka pisze, że możliwe było 50% zwrócenie ceny biletu dla tej pani, która trafiła do szpitala. I tam tutaj tego nie napisała, ale ja się dowiedziałem, że po prostu musiała przedstawić zaświadczenie lekarskie, że przebywała w szpitalu i wtedy miała taki 50% zwrot albo na przykład przelot w innym czasie. A jak to wygląda w przepisach? W jakiej kwocie możemy spodziewać się zwrotu za niewykorzystany bilet lotniczy i do jakiego czasu musimy to zgłosić przewoźnikowi, żeby liczyć na jakikolwiek zwrot?
Tutaj też trzeba powiedzieć jedno, że akurat umowy takie jak przeloty, tak, czyli usługi transportowe, one są tylko w niewielkim stopniu objęte przepisami, które pozwalają nam na odstępowanie od umowy, tak, w bardzo niewielkim stopniu. Konkretnie można powiedzieć, że umowy przewozu, które są zarezerwowane na konkretną datę, one nie będą objęte prawem do odstąpienia od umowy jako takim, więc tutaj znowu musimy odesłać naszych słuchaczy do zapoznania się z warunkami konkretnej taryfy. I tutaj najczęściej można powiedzieć, jednak tutaj można trochę się kierować ceną, ale oczywiście nie jest to początek i koniec tego rozważania. Z reguły, jeżeli dokonujemy rezerwacji według taryfy tej, nazwijmy to sobie, najtańszej, ekonomicznej z reguły, nazwijmy to sobie teraz kolokwialnie, tak, to w przypadku anulowania takiej rezerwacji, to tak naprawdę linia lotnicza może sobie ustalić, politykę anulowania według swojej własnej woli. Najczęściej przekłada się to na to, że jeżeli my anulujemy taki tani bilet stosunkowo, to najczęściej będzie tak, że przysługiwać nam będzie tylko zwrot opłat lotniskowych, podatków, takich rzeczy. Natomiast jeżeli rezerwujemy według tych taryf droższych, tak, na przykład nazwijmy to sobie takich taryf typu flex, tak, to takie taryfy droższe często zostawiają nam większą swobodę. I tutaj też nie ma reguły, tylko po prostu trzeba sobie... Trzeba się dobrze zapoznać z tym, co dana taryfa nam obejmuje, bo też niektóre taryfy na przykład będą nam pozwalały na dokonywanie zmian, ale niekoniecznie na uzyskiwanie zwrotów gotówki jako takich. Tak więc znowu odesłałbym naszych miłych słuchaczy do zapoznania się z warunkami taryfy, którą się decydują zarezerwować. Tak? Podobnie też zresztą ma się rzecz z zakwaterowaniem hotelowym. Jak czasami popatrzymy na niektóre portale popularne, to widzimy, że mamy oferty nawet dokładnie tych samych, prawda, pokojów w danym obiekcie, tak, która jedna jest trochę droższa, druga jest trochę tańsza. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że bardzo często ta tańsza oferta będzie bezzwrotna, natomiast jeżeli odżałujemy trochę więcej pieniędzy, to być może pozostanie nam trochę więcej swobody.
Bo pani Monika, panie Wojciechu, pisze o tym, że zrezygnowała z podróży w czasie krótszym, tego przelotu samolotem niż 14 dni przed wylotem. Nie miała żadnego zaświadczenia lekarskiego, więc nawet 50% kwoty za bilet nie może liczyć na zwrot. Czy te 14 dni to jest jakaś taka reguła, że do 14 dni, jeżeli zrezygnujemy, to mamy szansę otrzymać jakiekolwiek pieniądze, czy nie?
Nie jest to reguła. W tym konkretnym przypadku mogę jedynie podejrzewać to, że wynika to z regulaminu, z warunków tej umowy przewozu zawartej z linią lotniczą, tak? Gdyż niektóre linie lotnicze, większość linii lotniczych ma zapis takie, że w przypadku śmierci lub nagłej choroby pasażera z naciskiem na nagłej z reguły też, że oni wtedy mogą rozważyć, prawda, anulowanie biletu lub przeniesienie bezkosztowe na inny termin, ale to już też zależy od zapisów tego regulaminu i bardzo często te regulaminy można powiedzieć, że są sformułowane w taki sposób, że te decyzje są jednak podejmowane trochę uznaniowo, ale to jest oczywiście anegdotyczna informacja i też bierzmy pod uwagę to, że w naszej pracy słuchamy codziennie tylko skarg, więc prawdopodobnie nie jest tak źle, jak nam się wydaje.
I pan Paweł jeszcze jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Ja mam taką informację i sugestię dla osób, które kupują bilety te najtańsze i najczęściej przez Skyscanner albo tego typu biura podróży. Miałem taką sytuację z powodów rodzinnych, nie mogłem wylecieć na wycieczkę, która miała miejsce na inny kontynent i tam kupowałem i w Ekwadorze, w ekwadorskich liniach lotniczych bilety i tutaj z europejskich. I w obydwóch przypadkach biura podróży odmówiły mi zwrot pieniędzy. A nie były to małe kwoty, tylko było to kilkanaście tysięcy. Natomiast zwróciłem się bezpośrednio do biur podróży, przepraszam, nie do biur podróży, tylko do linii lotniczych. I w obydwóch przypadkach miałem taką sytuację, że jedna na rok czasu dała mi taki voucher do wykorzystania na kilka tam tysięcy złotych, a druga linia lotnicza, ta ekwadorska, zwróciła mi w 100% cały wkład, który poniosłem za bilet. Czyli jeśli te biura nie chcą zwrócić, bo najczęściej nie chcą, to warto właśnie w ten sposób postąpić.
Chwała panu, że się panu chciało, no ale kwoty były niemałe i warto było troszeczkę zachodu i czasu poświęcić, prawda?
Zgadza się.
Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Panie Wojciechu, Wojciech Szczerba, koordynator zespołu prawników w Europejskim Centrum Konsumenckim. Kończymy powoli rozmowę. Czyli warto walczyć o swoje, okazuje się.
Powiem panu, panie redaktorze, tak, zawsze warto, gdyż po prostu zawsze warto spróbować, bo Można powiedzieć, że jeżeli spróbujemy i jeżeli przedsiębiorca nam odmówi, nie będziemy w gorszej sytuacji niż jesteśmy, prawda, na wejściu, można powiedzieć, tak? A można się miło zaskoczyć też. Powiedzmy sobie wprost, są ramy prawne, ale też przedsiębiorcy czasami mogą się zdobyć na jakiś gest dobrej woli, w zależności oczywiście od ich konkretnej sytuacji i tak dalej, prawda? Więc zawsze przekaz, jaki my też mamy dla konsumentów, którzy się do nas zgłaszają, to przekaz nasz jest taki, że jak najbardziej próbujcie, tak, oczywiście w granicach rozsądku, ale próbujcie się zwracać, tak, zawsze można się w miły sposób zaskoczyć, gdyż czasami przedsiębiorca faktycznie da nam po prostu coś więcej niż to wymaga od niego prawo, absolutnie. I też chciałbym jeszcze dodać jeden niewielki komentarz odnośnie właśnie takich rezerwacji, których się dokonuje przy udziale pośredników, tak, i oczywiście to nie jest, broń Boże, cokolwiek złego, co ja bym chciał na tych pośredników powiedzieć, ale też na co warto zwrócić uwagę, że czasami przy dokonywaniu tego typu rezerwacji my dostaniemy jedno potwierdzenie rezerwacji, które będzie obejmowało ileś lotów, tak, ale niekoniecznie te loty też będą traktowane jako łączone. Warto zwracać uwagę na to, jaki mamy kod rezerwacji linii lotniczej dla każdego konkretnego połączenia, które nasza rezerwacja obejmuje, gdyż nasze prawa w takim przypadku, jeżeli mamy taką rezerwację, nazwijmy sobie kombinowaną, możemy mieć po prostu jednak trochę problemów, jeżeli miałoby dojść do składania jakichś roszczeń. Oczywiście są blaski i cienie dokonywania rezerwacji w różny sposób, ale to być może temat na inny dzień.
Zapraszamy w każdym razie wszystkich, którzy mają pytania do Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Telefon 22 55 60 600 22 55 60 600. Pan Wojciech Szczerba, koordynator zespołu prawników w Europejskim Centrum Konsumenckim. Dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji. Teraz wracamy do Szczecina, lądujemy na ulicy Niemierzyńskiej.
Witam, Cezary ze Szczecina. Mam pytanie w sprawie ulicy Niemierzyńskiej i zaparkowanych tam pojazdów po jednej czy po drugiej stronie, po jednym pasie ruchu. Te zaparkowane samochody blokują po prostu pas ruchu w jedną, drugą stronę, uniemożliwiając przejazd swobodny innych pojazdów. Niektóre pojazdy są tam zaparkowane już od jakiegoś dłuższego czasu. No widać to po jakiejś tam kosmetyce tych samochodów, że już długo stoją. Także prosiłbym o odniesienie się do tej sprawy. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo za ten sygnał. Jeżdżę tamtędy codziennie i tych takich stale stojących pojazdów jest tam niewiele. Generalnie, kiedy jadę rano, to wiele miejsc jest wolnych. Natomiast kiedy po 22 wracam z pracy, no to cała ulica aż do technikum, do tej szkoły, tam jest technikum rzeczywiście informatyczne i Technopark Pomerania od Muzeum Techniki i Komunikacji jest zastawione pojazdami. Okoliczni mieszkańcy po prostu nie mają gdzie parkować. No ale pytanie, czy parkują zgodnie z przepisami prawa. Przy naszym telefonie pan Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry i dziękuję za cierpliwość.
Dzień dobry, witam panie, dobrze, witam słuchaczy.
Panie Arkadiuszu, no właśnie, tam pojazdy mogą stać. Ja widzę tam czasem w akcji Straż Miejską, ale tylko przy przejściach dla pieszych. Gdy pojazd stoi mniej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych, no to zakładane są blokady na pojazdy, na koła, a w innych przypadkach te pojazdy tam stoją na tych pasach ruchu, rzeczywiście tych bliskich krawężnika.
Rektorze, szereg takich ulic mamy w Szczecinie, gdzie pojazdy oczywiście stoją. Wiemy, że borykamy się z problemami miejsc parkingowych w mieście i dotyczy to praktycznie każdej dzielnicy, każdego osiedla. Natomiast jeżeli są problemy i one wynikają ze zwiększonego natężenia ruchu, tam ta organizacja jest zmieniana. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Niemierzyńską, no te samochody parkują, jednakże ze względu na nie tak duże natężenie ruchu, jak tam jest na tej ulicy, nie ma potrzeby wprowadzenia znaków typu B36, T24, czyli zakaz zatrzymywania z tabliczką o odholowaniu pojazdu, ze względu na to, że te pojazdy nie utrudniają tak naprawdę ruchu innym uczestnikom. W związku z powyższym nie ma potrzeby. Na Narutowicza była taka potrzeba, więc tutaj też samochody parkowały. Wprowadziliśmy B36, T24. Pojazdy znikły, ale to wynikało ze zwiększonego natężenia ruchu na obu pasach w każdą relację i wtedy takie zmiany będą następowały. Pewnie kiedy zmieni się jakaś infrastruktura i dojdą kolejne osiedla, będzie jeszcze większy ruch, to takie zmiany nastąpią. Na dzień dzisiejszy byłoby to tylko i wyłącznie utrudnieniem dla osób parkujących w tym miejscu.
No tak, i jeżeli będą zmiany, jeżeli pojawią się nowe osiedla, więcej pojazdów, no to pytanie, gdzie ci mieszkańcy Niebuszewa, mieszkający w pobliżu ulicy Niemierzyńskiej, będą mogli zaparkować, bo rzeczywiście jest to ogromny problem. Zresztą nie tylko tej dzielnicy, ale nie ma tam znaków zakaz zatrzymywania się i postoju, czy zakaz postoju, więc to parkowanie tam jest jak najbardziej dozwolone, mimo że na pasie ruchu.
Tak, oczywiście przypominam, że nie parkujemy w obrębie 10 metrów od skrzyżowania, jak i od przejść dla pieszych, tak żeby umożliwić kierującemu, dojeżdżającemu do skrzyżowania czy przejścia dla pieszych, poprawić mu trójkąt widoczności, żeby widział osobę zbliżającą się do przejścia czy pojazd nadjeżdżający do skrzyżowania. W takich przypadkach możemy spodziewać się mandatu ze Straży Miejskiej czy zablokowania pojazdu i nie możemy być zaskoczeni, że wychodzimy z pracy i nagle nasz pojazd został zablokowany blokadą ze względu na parkowanie w miejscu niedozwolonym. W innym przypadku jak najbardziej możemy tam parkować i wykonujemy to zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu.
No i przypominamy o tym, żeby jechać zgodnie z przepisami 50 km na godzinę, a w okolicach szkoły tam i przejść dla pieszych jest nawet 40 km na godzinę. To po pierwsze i pamiętajmy o tym, że w okolicach przejść dla pieszych kierowca jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność, czyli trzeba uważać na tych pieszych. Bardzo dziękuję. Pan Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Pozdrawiam jak zwykle szerokiej drogi dla wszystkich kierowców w naszym mieście.
Szerokiej drogi i ostrożności dziękujemy. A temat dotyczący bezpieczeństwa czy niebezpieczeństwa, jakie na S3 czy S6 powodują wobec innych kierowców te ekipy, które wycinają na przykład trawę na poboczach, przenosimy na jedno z najbliższych wydań magazynu Czas Reakcji. Za dzisiaj już dziękujemy. Przypominamy 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Jutro po godzinie 12 spotka się z Państwem Krzysztof Kukliński.